Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Droga Artysty. Wydanie rocznicowe to poradnik i zarazem 12-tygodniowy program odzyskiwania kreatywności autorstwa Julii Cameron. Książka nie jest podręcznikiem techniki dla jednej dziedziny sztuki. Jej celem jest pomóc osobom piszącym, malującym, komponującym, projektującym lub po prostu czującym twórczy zastój rozpoznać nawyki i lęki hamujące działanie. Cameron wychodzi z założenia, że zdolność tworzenia nie jest przywilejem zawodowych artystów, lecz powszechnym ludzkim potencjałem,
który można pielęgnować przez regularną praktykę i uwagę. Program łączy krótkie refleksje, afirmacje, pytania oraz zadania do wykonania.
Jego najbardziej znane narzędzia to poranne strony, czyli codzienne 3 strony swobodnego pisania oraz randka artysty. Kotygodniowy czas przeznaczony na samotne karmienie ciekawości. Wydanie 30-lecia utrzymuje praktyczny charakter oryginału, zamiast obiecywać natychmiastowy talent. Proponuje strukturę pomagającą zauważyć wewnętrznego krytyka, odzyskać poczucie sprawczości i wypracować warunki sprzyjające własnej pracy twórczej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, poranne strony jako codzienny sposób na ograniczenie wewnętrznego krytyka. Najbardziej rozpoznawalną praktyką książki są poranne strony. 3 odręcznie zapisane strony swobodnego tekstu, tworzone najlepiej zaraz po przebudzeniu. Nie mają być literaturą, dziennikiem do późniejszego oceniania ani materiałem do publikacji. Ich funkcja jest użytkowa. Czytelnik zapisuje zmartwienia, chaotyczne myśli, złość, plany i banalne obserwacje, dzięki czemu mniej z tych treści przejmuje uwagę podczas właściwej pracy. Cameron traktuje blokadę twórczą nie tylko jako brak pomysłów, ale także jako skutek samokrytyki, perfekcjonizmu i nadmiernej kontroli. Pisanie bez celu artystycznego pozwala ćwiczyć tolerancję dla niedoskonałości, ponieważ nie trzeba produkować niczego wartościowego dla odbiorcy. Ważna jest regularność, a nie jakość pojedynczego zapisu. Metoda ma również wymiar obserwacyjny. Powtarzające się skargi, pragnienia lub wymówki stają się widoczne dopiero wtedy, gdy są zapisywane dzień po dniu. Czytelnik może więc rozpoznać, jakie sytuacje odbierają mu energię i czego konsekwentnie unika. Praktyka jest mocno związana z pisaniem, lecz jej rezultat może wspierać każdą dziedzinę, ponieważ porządkuje uwagę przed rozpoczęciem pracy. Nie zastępuje nauki rzemiosła, ale tworzy psychologiczną przestrzeń, w której rzemiosło można systematycznie ćwiczyć. Po drugie, randka, artysty i traktowanie ciekawości jako materiału do pracy. Drugim filarem programu jest randka artysty, czyli regularnie wyznaczony czas spędzany samotnie na aktywności,
która pobudza ciekawość i zmysły.
Może to być wizyta w muzeum, spacer po nieznanej okolicy, oglądanie starych filmów, przeglądanie sklepu z materiałami plastycznymi albo powrót do dawnego zainteresowania. Cameron podkreśla, że nie chodzi o produktywność, networking ani obowiązek stworzenia dzieła. Randka ma dostarczać doświadczeń, obrazów, dźwięków i skojarzeń, z których później może wyrosnąć praca twórcza. To istotne przeciwstawienie rozpowszechnionemu przekonaniu, że twórca powinien stale wytwarzać rezultaty. Książka przypomina, że wyobraźnia potrzebuje także dopływu materiału, zabawy i uważnej obserwacji. Warunek samotności ogranicza dostosowywanie wyboru do gustu znajomych i uczy odbioru własnych reakcji. Taka praktyka może być szczególnie użyteczna dla osób, które całe zainteresowanie sztuką podporządkowały ocenie, zarobkom lub porównaniom z innymi. Jej ograniczeniem jest konieczność realnego wygospodarowania czasu, co nie dla każdego jest równie łatwe. Mimo to zasada pozostaje praktyczna. Nawet krótka, niedroga aktywność wykonana z pełną uwagą może przełamać rutynę i poszerzyć repertuar twórczych bodźców. Po trzecie, 12 tygodni pracy nad blokadami. Lękiem i ograniczającymi przekonaniami struktura 12-tygodniowego programu odróżnia drogę artysty od zbioru luźnych porad o inspiracji. Każdy etap łączy lekturę z ćwiczeniami, które mają ujawnić konkretne przeszkody w tworzeniu. Cameron zaś muje się m.in. poczuciem bezpieczeństwa, tożsamością twórczą, poczuciem własnej wartości, odzyskiwaniem autonomii oraz obawą przed widocznością i porażką. Nie przedstawia blokady jako trwałej cechy charakteru. Traktuje ją raczej jako zestaw nawyków, przekonań i warunków życiowych, które można rozpoznać, a następnie stopniowo zmieniać. Zadania często wymagają wypisania dawnych ambicji, źródeł krytycznych komunikatów lub działań odkładanych na później.
Ich sens polega na przejściu od ogólnego zdania, że ktoś jest nietwórczy, do bardziej sprawdzalnych pytań. Czy unika pracy z lęku przed oceną?
Czy przyjmuje cudze opinie jako własny osąd? Czy nie daje sobie prawa do początkującego etapu?
Taka forma nie jest terapią kliniczną i nie powinna zastępować profesjonalnego wsparcia w sytuacji poważnego kryzysu, jest jednak użytecznym programem samodzielnej refleksji.
Jej siła wynika z połączenia rozpoznawania emocjonalnych przeszkód z małymi działaniami, które można wykonać przed pojawieniem się pewności siebie.
Po czwarte, kreatywność dostępna dla każdego, a nie wyłącznie dla zawodowych artystów. Centralną tezą Cameron jest egalitarne rozumienie kreatywności.
Książka zwraca się do malarzy, muzyków, poetów i scenarzystów, ale nie uzależnia prawa do tworzenia od formalnego wykształcenia, rynku sztuki ani wcześniejszych sukcesów.
To ważne, ponieważ wiele osób rezygnuje z praktyki, gdy porównuje pierwsze próby z pracą profesjonalistów.
Autorka przesuwa punkt ciężkości z pytania, czy ktoś zasługuje na miano artysty, na pytanie, czy jest gotów regularnie słuchać swojej ciekawości i wykonywać pracę.
Drbiąc tym, ujęciu twórczość obejmuje zarówno ambicje stworzenia książki czy wystawy, jak i codzienną zdolność do eksperymentowania, obserwacji oraz dokonywania własnych wyborów.
Książka nie twierdzi jednak, że sama otwartość wystarczy do osiągnięcia wysokiego poziomu w każdej dziedzinie. Rozwój techniczny nadal wymaga nauki, informacji zwrotnej i praktyki.
Jej wkład leży gdzie indziej, w podważaniu paraliżującego przekonania, że najpierw trzeba dostać zewnętrzne pozwolenie.
Cameron posługuje się językiem duchowości, przedstawiając kreatywność jako istotny wymiar ludzkiego życia.
Dla części odbiorców będzie to wspierająca perspektywa, dla innych mniej przekonująca. Niezależnie od stosunku do tego języka, praktyczny rdzeń metody pozostaje zrozumiały.
Twórczą tożsamość buduje się przede wszystkim przez powtarzalne działania, a nie przez samo określenie lub czekanie na natchnienie.
Na koniec, twórczy krąg, wsparcie społeczne i granice wobec destrukcyjnych wpływów. Droga artysty opisuje także znaczenie otoczenia dla trwałości twórczych zmian.
Cameron proponuje ideę twórczego kręgu, czyli grupy osób pracujących nad kreatywnością, które mogą dzielić się doświadczeniem i wzajemnie podtrzymywać regularność praktyki.
Nie jest to przede wszystkim grupa do oceniania gotowych dzieł ani miejsce rywalizacji.
Jej wartość polega na odpowiedzialności, świadectwie procesu i kontakcie z ludźmi, którzy poważnie traktują własne zobowiązania.
Taka wspólnota może przeciwdziałać izolacji, szczególnie gdy bliscy nie rozumieją czasu przeznaczanego na sztukę.
Jednocześnie książka zwraca uwagę na potrzebę rozpoznawania relacji i zachowań, które osłabiają koncentrację oraz poczucie prawa do tworzenia.
Dotyczy to na przykład ciągłego poszukiwania aprobaty, wchodzenia w rolę osoby zawsze dostępnej albo przyjmowania drwiących komentarzy jako obiektywnej prawdy.
Cameron nie proponuje całkowitego odcięcia od krytyki. Bardziej chodzi o odróżnienie użytecznej informacji o pracy od głosów, które mają zawstydzić lub zniechęcić.
W praktyce oznacza to budowanie granic oraz wybór osób, z którymi można rozmawiać o niedokończonych pomysłach. Ten społeczny wymiar równoważy indywidualne ćwiczenia.
Kreatywność rodzi się w osobistym doświadczeniu, ale jej utrzymanie często zależy od warunków, relacji i sposobu organizowania codziennego życia. Podsumowując,
droga artysty będzie najbardziej wartościowa dla osób, które chcą wrócić do przerwanej praktyki, rozpocząć twórczą działalność bez poczucia pełnej gotowości albo zrozumieć, dlaczego regularnie odkładają ważne projekty.
Może służyć pisarzom, artystom wizualnym, muzykom i osobom pracującym w zawodach wymagających pomysłowości, ale nie wymaga zawodowej aspiracji artystycznej.
Jej praktyczna korzyść polega na dostarczeniu prostego rytmu działania. Poranne strony pomagają opróżnić głowę z natłoku ocen i obowiązków. Randki artysty przywracają miejsce na odbiór świata, a ćwiczenia przekładają niejasne poczucie blokady na pytania, z którymi można pracować.
Największą zaletą książki nie jest teoria kreatywności ani kurs konkretnego rzemiosła. Jest nią konsekwentne połączenie refleksji z zadaniami wykonywanymi przez dłuższy czas.
Drpok o porównaniu z poradnikami skupionymi na produktywności, dyscyplinie lub budowaniu marki,
Cameron silniej analizuje emocjonalne i osobiste warunki tworzenia.
Nie obiecuje przy tym automatycznego sukcesu zawodowego. Zachęca raczej do odzyskania relacji z własną ciekawością i do stworzenia nawyków, które umożliwiają pracę mimo lęku.
Czytelnicy niechętni afirmacjom albo duchowemu językowi autorki mogą uznać część tonu za zbyt osobistą. Warto jednak ocenić książkę jako program praktyk, a nie zbiór twierdzeń wymagających pełnej zgody. Jej trwałe znaczenie wynika z tego, że oferuje rozpoznawalne, łatwe do przetestowania narzędzia oraz wystarczająco długą strukturę, by zmiana mogła wyjść poza chwilowy przypływ inspiracji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Julia Cameron, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.